Dzisiaj spróbujemy odnaleźć się co nieco w symbolice patriotycznej. Jest z nami historyk z Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Marek Adamczewski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A naszą opowieść dzisiejszą zaczęlibyśmy może od herbu. Zastanawiam się, czy odwołamy się przy tej okazji do legendy, do opowieści o Lechu, który postanawia wznieść siedzibę książęcą tam, gdzie znajdowało się Orle Gniazdo?
Można, oczywiście. Należy to do polskiej prawie że mitologii narodowej, patriotycznej, heraldycznej na pewno. Opowieść bardzo ładna. Opowieść, która w różnych wariantach występuje w krajach również i po sąsiedzku sąsiednich. Także legenda i wykorzystanie tej legendy jest bardzo poważnym jakimś takim dydaktycznym wyzwaniem. Otóż praktycznie na pewno od XVI wieku ta legenda funkcjonuje. W XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku stała się częścią wykładów czy zajęć prowadzonych w najróżniejszych szkołach. Przyglądałem się literaturze z końca XIX, początku XX wieku, czyli w czasie, gdy odtwarzana była państwowość polska. Rzeczywiście w każdym zaborze te opowieści trafiły do podręczników w różnych tam, powiedzmy, odmianach, jakimiś szczegółami różniły się, ale generalnie biały orzeł wylatujący z różnych powodów w niebo, gdzieś tam na tle czerwonego zachodzącego słońca, oczywiście był mocno akcentowany, podkreślany i ta symbolika związana z tą legendą wmontowana w opowieść heraldyczną była jak najbardziej potrzebna wtedy, a już potrzebna jest również i dzisiaj. Też przyglądałem się wydawnictwom, takim pomocom dydaktycznym stosowanym dzisiaj w dzisiejszej szkole, bardzo mocno zdigitalizowanej, wykorzystującej różnego rodzaju pomoce takie wizualne typu filmy bądź wydawnictwa internetowe i tam również ten motyw orła białego gniazda, gniezna trzech braci wędrujących oczywiście pojawia się i jest obecny. Także prawdy w tym może specjalnie nie ma, ale z drugiej strony opowieść wmontowana bardzo silnie w polską tradycję historyczną, narodową oczywiście trwać będzie bardzo długo jeszcze.
To jest legenda. Czy my możemy dokładnie umiejscowić historycznie narodziny polskiego godła?
Historyk, albo raczej heraldyk powie w ten sposób. Mamy jakby dwa obszary obserwacji. Pierwszy obszar obserwacji taki przedheraldyczny i każdy historyk zajmujący się orłem białym przywoła w tym momencie monetę Bolesława Chrobrego z gołębicą Ducha Świętego, z pawiem, ewentualnie z inaczej przedstawionym orłem i będzie udowadniał ponad wszelką wątpliwość albo też zaprzeczał temu, że mamy do czynienia to w tym momencie z takim przedheraldycznym wyobrażeniem już znaku państwowości polskiej, tej kształtowanej przez Bolesława Chrobrego. Ale to są wszystko przedheraldyczne jakieś obserwacje, to są wszystko przedheraldyczne jakieś rozwiązania, ponieważ ortodoksyjny heraldyk powie, że z herbem państwa polskiego mamy do czynienia dopiero od 1295, od koronacji Przemysła II i wówczas powstała królewska pieczęć Przemysła II, dwustronna pieczęć Przemysła II. Na stronie głównej, awersji tej pieczęci było wyobrażenie króla w majestacie, natomiast na odwrocie, druga strona tej pieczęci, to był wyciśnięty orzeł biały, orzeł, który symbolizował przezwyciężenie rozbicia dzielnicowego, przejęcie władzy przez Przemysła II, między innymi nad Krakowem, z którym to Krakowem związana była ta legenda odtworzenia państwa polskiego. Gdzieś tam również w tle pozostaje legenda świętego Stanisława i zjednoczenia państwa polskiego też za stawiennictwem świętego Stanisława i przy jakimś tam współudziale czterech orłów, które pełniły służbę wartowniczą przy zamordowanym według legendy świętym Stanisławie, biskupie krakowskim.
To był orzeł w koronie?
Krakowski był w koronie. Orzeł Przemysła II też był orłem ukoronowanym. Bardzo ważna informacja. Ukoronowany koroną otwartą. Koroną zjednoczenia państwa polskiego, ponieważ z koronami oczywiście w herbie państwa polskiego mamy problem, ponieważ są tacy, którzy uważają i dzisiaj, że orzeł państwa polskiego powinien być ukoronowany koroną zamkniętą, zwieńczoną sferą, kulą i ta sfera jeszcze dodatkowo zwieńczona krzyżem porządkującym taki trochę religijny sposób ław tego świata. Ale ta korona zamknięta w heraldyce Polski pojawia się stosunkowo późno, bo pojawia się na pieczęciach, niektórych pieczęciach królewskich dopiero w drugiej połowie, czy pod koniec XV, na początku XVI wieku i jest symbolem, który zawsze albo najczęściej występuje wtedy, gdy obok orła białego ukoronowanego koroną otwartą pojawiają się inne symbole, na przykład Litwy, na przykład wieniec herbów ziemskich wskazujących na poszczególne prowincje województwa państwa polskiego. I historycy widzą w tej koronie zamkniętej, ale tej wczesnej koronie zamkniętej, czyli z końca XV, początku XVI wieku, taki znak świadczący o wybijaniu się Jagiellonów na zdecydowanie wyższą pozycję niż zwykła pozycja królewska, pozycję równą cesarzowi, papieżowi, czyli powiedzmy ówczesnym potęgom, absolutnie suwerennym potęgom późno średniowiecznego, wczesno nowożytnego świata.
I bardzo długo orzeł pozostawał orłem w koronie, aż nagle koronę stracił. Jak do tego doszło?
Oj, to jest sytuacja bardzo interesująca, ponieważ chcielibyśmy widzieć tą utratę korony dopiero w czasie II wojny światowej, czy pod koniec II wojny światowej, 44, czy nawet 43, Kurica Ludowego Wojska Polskiego i później konsekwencje decyzji wielkich mocarstw w sprawie Polski, no właśnie, związek odtworzonego państwa polskiego po II wojnie światowej w ramionach Imperium Rosyjskiego, ale przez cały XIX wiek trwała dyskusja, czy orzeł państwa polskiego powinien być orłem ukoronowanym, czy też orłem niekoronowanym. Ta dyskusja wynikała z tego, że koronę na głowie orła uważano za koronę królewską. Natomiast historycy chcieliby raczej widzieć koronę zjednoczenia państwa polskiego po rozbiciu dzielnicowym, czyli tak jak wracamy do tego 1295 roku. Nie jako symbol monarszy, aczkolwiek można to również w ten sposób widzieć, ale przede wszystkim jako właśnie to przezwyciężenie rozbicia dzielnicowego. Ta korona w herbie państwa polskiego może być również rozpatrywana w ten sposób jako swego rodzaju odróżnienie polskiego orła umownie królewskiego czy państwowego od tych najważniejszych orłów zachodniej Europy, ponieważ orzeł najbardziej godny zachodniej Europy to orzeł bez korony. Natomiast dodatki jakieś, które pojawiały się w przypadku heraldyki zachodniej, to raczej uszczerbiały tego orła niż podnosiły znaczenie. Natomiast w naszej polskiej tradycji heraldycznej i historycznej związanej właśnie z tym rozbiciem dzielnicowym i koronacją Przemysła II mamy tą koronę właśnie taką, koronę zjednoczenia, taką podnoszącą prestiż orła, a nie, jak w przypadku Europy Zachodniej, trochę obniżającej prestiż. No i właśnie w XIX wieku pojawiają się te orły różnych zrywów demokratycznych, orły pozbawione korony. No najbardziej oczywiście znanym orłem pozbawionym korony jest orzeł Powstania Krakowskiego, ale również i w czasie Wiosny Ludów na terenie Wielkopolski też orzeł był orłem niekoronowanym. Epizodycznie orzeł niekoronowany pojawił się także na wczesnych, bardzo wczesnych pieczęciach w okresie Powstania Styczniowego. Także mamy tutaj do czynienia z takimi koncepcjami mówiącymi o tym, że nowe państwo polskie, które nie będzie monarchią, powinno usunąć z wyobrażenia polskiego herbu element wskazujący na królewskość. No, to jest różny sposób podejścia do odczytywania pewnego przesłania symbolicznego. Jedni zobaczą orła królewskiego, inni zobaczą w orle ukoronowanym orła Zjednoczonej Polski po rozbiciu dzielnicowym.
W 1989 roku pożegnaliśmy się z socjalizmem. Wtedy korona wróciła na głowę orła, chociaż odnoszę wrażenie, że tu i ówdzie można spotkać jeszcze orła bez korony.
Albo jeszcze gorzej, można spotkać orła z koroną dziwacznie wystruganą z różnych innych zastępczych materiałów i tak takim sposobem trochę domowym herb z epoki poprzedniej jest aplikowany, czy tam w każdym razie jest poprawiany w ten sposób, żeby sprostać wymaganiom współczesnej ustawy. Nie tak dawno dość głośna była sprawa któregoś z liceów, chyba nawet i łódzkich, które pieczętowało świadectwa dojrzałości pieczątką z poprzedniej epoki, czyli również orłem w tym przypadku PRL. Aczkolwiek to jest bardzo ciekawe, jeżeli popatrzymy na niektóre pieczęcie PRL-u, szczególnie te najważniejsze, jak na przykład główną pieczęć Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, to się okaże, że orzeł z 1927 roku, drugi orzeł II Rzeczypospolitej, orzeł zaprojektowany m.in. przez profesora Zygmunta Kamińskiego, został na tej właśnie pieczęci umieszczony, tylko że korona została w sposób trochę nieumiejętny, jakieś tam resztki zostały usunięte, a przede wszystkim można zobaczyć, że tak stosowana do użycia dawna pieczęć czy dawny orzeł źle komponował się w polu, okrągłym polu, przystosowanym do tego konkretnego orła z koroną. Usunięcie orła, z orła korony powodowało, że przestrzeń pomiędzy górną krawędzią pieczęci i głową orła była zdecydowanie większa niż przestrzeń między ogonem orła a dolną krawędzią pieczęci. To po prostu przyglądając się przy większym powiększeniu widać tą próbę przejęcia, przywłaszczenia, nieumiejętnego, niedokładnego przejęcia dawnych pieczęci czy dawnych matryc do wybijania pieczęci i przystosowania tych dawnych pieczęci do nowej rzeczywistości.
No tak,
politycznej.
Czyli symbole patriotyczne to jedno, a pomysł i plan graficzny to jakby druga rzeczywistość.
Dokładnie.
Tutaj. Wizerunek orła powinna nam unormować ustawa o godle państwowym.
I niby normuje. To znaczy mamy załącznik graficzny do ustawy, no właśnie, niby to jest ustawa współcześnie obowiązująca, natomiast korzeniami swymi tkwi w roku 1980. To jest ciągle ustawa PRL-owska, która jest na różne sposoby poprawiana. Dopisywane są nowe przepisy, unowocześniana chociażby przez zapisy dotyczące strojów sportowców i obowiązku stosowania na strojach sportowców wizerunku herbu polskiego, ale ciągle mamy do czynienia z najróżniejszymi modyfikacjami, poprawkami do ustawy z 1980 roku. Wzór graficzny owszem został wprowadzony po przemianach ustrojowych z przełomu 1989-1990 roku, ale jednak ta ustawa ciągle ma no właśnie genetycznie jest związana zupełnie z innym okresem i co ciekawe środowiska związane z szeroko rozumianą heraldyką i środowiska zajmujące się innymi znakami, nie tylko herbem, wielokrotnie postulowały, aby została napisana nowa ustawa. Niewielki krok dzielił nową ustawę przygotowywaną w 2005 roku w Kancelarii Prezydenta Kwaśniewskiego, aby stała się nową ustawą porządkującą kwestie znaków państwa i narodu polskiego. No ale zawirowania polityczne, odejście czy koniec kadencji prezydenta Kwaśniewskiego spowodowało, że wówczas przygotowana ustawa została schowana głęboko do szuflady. Powróciła niedawno, ale w zupełnie innej formule. Została bardzo mocno skrytykowana przez najróżniejsze środowiska, nie tylko heraldyczne, również i historyczne. Wady zostały ujawnione i póki co praca nad nową ustawą trwa i trudno powiedzieć w nowych warunkach, bo oczywiście projekt został przedstawiony przed wybuchem wojny na wschodzie, natomiast no, w tej chwili nie wiadomo, czy ta ustawa powróci, czy będzie priorytetowo rozpatrywana, czy po prostu poczekamy znowu na lepsze czasy.
Na lepsze czasy, właśnie.
Ja wielokrotnie zwracałem uwagę na to, że mieliśmy doskonałe okazje w przeszłości, aby przygotować nową ustawę o znakach państwa i narodu polskiego, czy tylko po prostu o znakach państwa czy Rzeczypospolitej Polskiej. No bo tak, mieliśmy niepodległą 100, tak? Czyli stulecie odzyskania niepodległości w 2018 roku nowa ustawa o znakach państwa i narodu polskiego mogłaby klamrą spinać się, powiedzmy, te obchody odzyskania niepodległości. Później był kolejny bardzo ważny rok dla polskiej symboliki i możliwości stworzenia nowej ustawy, ponieważ pierwsza ustawa o pierwszym orle II Rzeczypospolitej została przygotowana w sierpniu 1919. Czyli jak nie zdążyliśmy na 2018, no to może na sierpień 2019 roku mogłaby ta ustawa być napisana, zostałaby przygotowana. Też byłaby ładna klamra. W stulecie stworzenia pierwszej ustawy powstaje nowa ustawa o znaku III Rzeczypospolitej, o nowym, odnowionym, poprawionym, zmienionym, czy tylko lekko zlikwidowanym nowym orle III Rzeczypospolitej. No i wreszcie, jeśli byśmy próbowali znaleźć jakieś ładne historyczne daty, to można było zastanawiać się nad 2027. Okazuje się, że w naszych realiach to te parę lat, 5 lat w tym przypadku, to być może by tak było mało, żeby tą ustawę przygotować. A dlaczego 2027? Ponieważ w 1927 roku zostało przyjęte, wydane rozporządzenie prezydenta Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, prezydenta Mościckiego o drugim znaku II Rzeczpospolitej, czyli ten orzeł, który w tej chwili funkcjonuje z pewnymi zmianami, jest powiązany ściśle z tym orłem, który w 1927 został dla II Rzeczpospolitej zaprojektowany. No i można było przyjąć taką piękną, jakoś też powiedzmy klamrę czy wytłumaczenie, że minęło 100 lat od powstania tego orła, teraz go w jakiś tam sposób poprawiamy, ewentualnie starego orła wysyłamy na emeryturę, nowy po 100 latach zostanie przyjęty dla Nowej Rzeczpospolitej.
No jeszcze chwila czasu jest, to może się uda na ten 2027. Panie profesorze, a co nam ta ustawa godło państwowe mówi o fladze? Czy tutaj też są jakieś wątpliwości? Bo tutaj chyba o żadnym liftingowaniu nie ma mowy.
Znaczy, zależy, o której ustawie mówimy. Jeżeli mówimy o ustawie obowiązującej, to mamy zapis i realizację. Zapis prawny, który precyzuje kwestie dotyczące flagi, jest zapisem takim troszeczkę podwójnym, a mianowicie z jednej strony wskazuje na istnienie flagi państwowej, a z drugiej strony wskazuje na istnienie flagi państwowej z herbem państwa polskiego. Czyli wczytując się dokładnie w ustawę, możemy mówić o dwóch różnych flagach Rzeczpospolitej.
To jest ta flaga państwowa i narodowa. Czy też nie?
Tak to próbowano w jakiś sposób w tej nowej, w nowym projekcie jakoś tą rzecz pogodzić. Natomiast jeżeli trzymamy się starej ustawy, obowiązującej ustawy, to mamy flagę, nazwijmy to wewnętrzną, do użytku na terenie państwa polskiego i to jest ta flaga z dwoma barwnymi pasami, białym górą, czerwonym dołem. I flagę, która powinna być używana przez przedstawicielstwa zagraniczne i wojsko polskie funkcjonujące poza granicami państwa polskiego, czyli flaga o dwóch pasach, białym górnym, czerwonym dolnym i herbie z herbem umieszczonym na białym pasie. To jest ta flaga, która powinna być formalnie według ustawy wykorzystywana przez polskie, przez przedstawicielstwa polskie poza granicami państwa polskiego. Ten podwójny przepis mówiący o funkcjonowaniu dwóch flag państwa polskiego został po raz pierwszy użyty, zastosowany w ustawie już przeze mnie przywołanej z 1919. Wówczas też stworzono flagę państwową, dwubarwną i flagę państwową z herbem do zastosowań, nazwijmy to, dyplomatycznych poza granicami państwa polskiego. To tworzenie tych dwóch flag w 1919 było w pełni uzasadnione wobec tego, że państwo czeskie od chyba połowy XIX wieku i miało do tego prawo, posługiwało się flagą biało-czerwoną. W związku z tym dwa państwa z jednego regionu w pewnych sytuacjach manifestowania znaków poza granicami państw wykorzystywałyby, Polska i państwo czeskie wykorzystywałoby identyczną flagę. Czesi zbudowali swoją flagę dlatego, że mają białego lwa po czerwonym polu. Polacy chcieli zbudować flagę biało-czerwoną, dlatego że mają białego orła na czerwonym polu. Czyli heraldycznie jedna i druga flaga była poprawna, ale z punktu widzenia powiedzmy komunikacji dyplomatycznej, komunikacji za pomocą flag, no okazałoby się, że mamy do czynienia z jakimś bałaganem nie do końca precyzyjnie identyfikując. Te flagi nie do końca precyzyjnie identyfikowałyby te państwa. I dlatego w 1919 ojcowie tej ustawy, o której tutaj mówiłem, czyli z 1919, doszli do wniosku, że na zewnątrz państwo polskie musi odróżniać swoją flagę od flagi czeskiej i to odróżnienie będzie polegało na umieszczeniu herbu na białym pasie flagi. No później, nie pamiętam czy w 19 czy w 20 roku, sprawa i tak przestała być aktualna, ponieważ zmieniła się struktura państwa czeskiego, powstała Czechosłowacja. Mało tego, to państwo czechosłowackie postanowiło odmienić swoją flagę czeską poprzez wprowadzenie elementu tak błękitnego, wskazującego na Słowację, no i niby sprawa była zamknięta. rzeczywiście do pewnego stopnia była zamknięta, aż do tego stopnia była zamknięta, że w rozporządzeniu prezydenta Rzeczpospolitej z 1927 był zapis mówiący o tym, że Polska ma tylko jedną flagę, czyli biało-czerwoną. Została usunięta ta flaga do zastosowań zagranicznych. Ale rozpoczęła się batalia pomiędzy najróżniejszymi ministerstwami. Oczywiście Ministerstwo Spraw Zagranicznych zabiegało o to, żeby flaga była flagą biało-czerwoną z herbem, flagą przedstawicielstw dyplomatycznych polskich, żeby taka ta flaga była. No i rzeczywiście ostatecznie uznano, że te dwie flagi będą w dalszym ciągu funkcjonowały, z tym zastrzeżeniem, że jedna jest flagą państwową do użycia na terenie państwa polskiego, a druga jest jakby odmianą flagi państwowej, ale stosowaną tylko poza granicami państwa polskiego. Dzisiaj na podstawie tej ustawy też można powiedzieć, obowiązującej ustawy, też można powiedzieć, że flaga biało-czerwona służy do zastosowań na terenie państwa polskiego, natomiast biało-czerwona poza granicami. Ale okazało się, że ta bardziej atrakcyjna flaga biało-czerwona z herbem jest stosowana bardzo powszechnie również i na terenie państwa polskiego. No i żadna władza publiczna nie próbuje przeciwdziałać tym patriotycznym zachowaniom. Wydaje się, że ta flaga jest z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy i użytkownika bardziej atrakcyjna. No niby dlaczego nie? No ustawowo rzeczywiście jest to nadużycie. Czy patrząc na tą rzecz od strony ustawy, jest to nadużycie. Ale teraz w tym projekcie, który wpłynął kiedyś tam do komisji, między innymi do komisji heraldycznej, i jako komisja heraldyczna zastanawialiśmy się nad tym projektem ustawy, tam ten stan dziwny, czyli funkcjonowanie dwóch flag, miał być uregulowany w ten sposób, że flaga biało-czerwona będzie flagą, nazwijmy to, narodową. Każdy będzie mógł, każdy Polak, albo każdy, kto będzie chciał manifestować swój związek w taki czy w inny sposób z państwowością polską, będzie mógł tą flagę wywiesić, podnieść, zamanifestować. Natomiast z drugiej strony ta flaga, która w tej chwili jest flagą dyplomatyczną do zastosowań poza granicami państwa polskiego, stanie się polską flagą urzędową wszystkich urzędów. To znaczy tych na terenie państwa polskiego, ale również tych urzędów, które funkcjonują poza granicami państwa polskiego. I próbowano w przypadku tego projektu ustawy, w jaki sposób pogodzić rzeczywistość prawną z rozwiązaniami, które zostały narzucone troszeczkę dniem codziennym i pewną taką nienormalną sytuacją funkcjonowania obok siebie dwóch flag jednego państwa.
A co oprócz herbu na fladze może nam się znaleźć?
Napisy
jakieś?
Według zwyczajów nie powinno na fladze nie powinny znaleźć się żadne napisy, żadne inne znaki. W projekcie, który w tej chwili gdzieś tam pojawia się i znika, był zapis mówiący o tym, że znak Polski Walczącej może być umieszczony na tej fladze narodowej z różnych powodów, ale tutaj nie czas i miejsce, żeby to objaśniać, tłumaczyć. No w każdym razie był taki zapis mówiący o tym, że znak Polski Walczącej jako specjalny znak może się znaleźć na fladze biało-czerwonej. Ale zapisy dotyczące napisów umieszczonych na fladze dotyczą flagi. I teraz przechodzimy do kwestii definicji flagi. Flaga to jest płachta materiału czy płat materiału o precyzyjnie określonych proporcjach. 8 do 5. Czyli jeżeli podnoszę flagę 5 do 8 i umieszczam jakiś napis, to na dobrą sprawę gwałcę obowiązujące prawo. Ale jeżeli moja płachta biało-czerwona nie ma proporcji 5 do 8, czyli nie jest flagą, w sensie tym ścisłym rozumienia tego z punktu widzenia heraldyki czy leksykologii, czyli nauki o flagach, czyli na takiej przestrzeni biało-czerwonej mogę umieścić jakikolwiek napis.
Mm-hmm.
Czyli jest rozróżnienie, tak? Flaga 5 do 8 nie można i barwy biało-czerwone o różnych proporcjach, ale nie 5 do 8 i wtedy oczywiście można.
No proszę. To myślę, że o tym to w ogóle mało kto wiedział. To rzeczywiście bardzo ciekawa informacja. Zastanawiałam się, czy w te symbole narodowe to możemy kokardy też wpleść?
Z kokardą narodową to rzeczywiście problem jest bardzo interesujący i bardzo jednocześnie smutny. Dlaczego? Dlatego, że mamy do czynienia w przypadku kokardy z pierwszym, najstarszym znakiem określonym w formie decyzji sejmowej. To znaczy w czasie powstania listopadowego, na początku 1831 roku, Sejm Królestwa Polskiego określił znak odróżniający Polaków walczących wówczas z Rosją, tak? Że znakiem Polaków będzie kokarda biała z czerwonym. To jest ważny zapis i na różne sposoby on może być analizowany. Biała z czerwonym.
Czyli gdzie białe, gdzie czerwone.
A właśnie, czyli odczytując literalnie, wygląda na to, że białego powinno być więcej, a czerwonego mniej. I rzeczywiście, jak popatrzymy na ikonografię, na szczęśliwie zachowane elementy uzbrojenia wojskowego z epoki powstania listopadowego, czy z czasu powstania listopadowego, to okaże się, że rzeczywiście żołnierze polscy częściej mają na czapkach, ewentualnie mundurów, przypięte kokardy białe z czerwonym. Ten układ biała z czerwonym wynika także z historii polskiej kokardy wojskowej. To znaczy, polska kokarda wojskowa miała być kokardą białą. I teraz w czasie dyskusji, która trwała w okresie właśnie poprzedzającym tą decyzję o przyjęciu kokardy dla Wojska Polskiego, w czasie tej dyskusji pojawiały się przynajmniej trzy propozycje. Była propozycja, pozostajemy przy białej kokardzie do tej pory stosowanej przez Wojsko Polskie. Nie. Odrzucamy białą kokardę i w to miejsce wprowadzamy trójkolorową kokardę, biało-czerwono-szafirową. I z tym błękitem różnie, czy szafirem, różnie tam próbowano to tłumaczyć. Jedni uważali, że to jest po prostu Litwa, inni puszczali oko i mówili, że to jest rewolucyjna Francja. Ale nie jest to w tym momencie istotne. W każdym razie trójkolorowa kokarda mogła pojawić się w przestrzeni publicznej Polski w okresie powstania listopadowego. I wreszcie inni powiedzieli tak, no odwołajmy się ściśle do herbu państwa polskiego czy ówczesnego Królestwa Polskiego, czyli do herbu, w którym była czerwona tarcza i na tej czerwonej tarczy, podzielonej na dwie części, umieszczony był w jednym polu orzeł biały, a w drugim pogoń, czyli jeździec na koniu, również biały. Czyli wyprowadźmy tą kokardę z tych przesłanek czysto heraldycznych, ale jednocześnie powiążmy tą nową kokardę z tradycją polskiej kokardy wojskowej, która mówiła, że kokarda wojskowa jest biała. W związku z tym na białym położono czerwone mniejsze koło i w ten sposób powstała ta kokarda właściwa dla powstania listopadowego. Z punktu widzenia współczesnej heraldyki, ale niekoniecznie współczesnej heraldyki, to rozwiązanie nie jest właściwe, ponieważ raczej więcej powinno być czerwonego, bo tarcza herbowa, natomiast mniej, bo orzeł białego. No i w jakimś tam, powiedzmy, w sumie nie tak odległym czasie uporządkowana została kwestia kokardy stosowanej w Wojsku Polskim. Były te spory związane z obchodami i to 3 maja i obchodami Święta Flagi, gdy jedni przypinali czerwono-białą, inni biało-czerwoną kokardę. No, w każdym razie w pewnym momencie reguły heraldyczne zdecydowały o tym, że polska kokarda narodowa, współczesna polska kokarda narodowa ma postać kokardy czerwonej z białym sercem, czyli kokardy w 100% heraldycznej. Ale ten problem kolejności barw nie dotyczył tylko kokardy, ponieważ jeżeli pooglądamy na przykład fotografie ukazujące bardzo ważne obchody rocznicowe, 25. rocznica Konstytucji 3 maja, tak? Obchody w czasie I wojny światowej. I oglądamy zdjęcia, które zostały wykonane w Warszawie. To większość podniesionych wówczas flag Polski to były flagi biało-czerwone. Ale jeżeli obejrzymy zdjęcia z tej samej uroczystości, tylko zdjęcia wykonane w Łodzi, to okaże się, że większość polskich flag wówczas podniesionych to były flagi czerwono-białe. Czyli ten spór, który został dopiero wyjaśniony w ustawie z 1919 u progu II Rzeczpospolitej trwał i rzeczywiście był bardzo, bardzo intensywny. W jakiej kolejności należy umieszczać barwy, polskie barwy? Bo to, że mają być barwy białe i czerwone, to jasna sprawa, tylko w jakiej kolejności?
Tak sobie pomyślałam, panie profesorze, że jeżeli ktoś przez chwilę był zdania, że temat symboliki narodowej, barw narodowych, to jest temat łatwy, prosty i przyjemny, to bardzo, bardzo się w tym momencie zdziwił po wysłuchaniu pana profesora. A to, co jeszcze należałoby dodać a propos kokardy, o której pan profesor teraz mówił, to w wielu zapisach pojawia nam się kokarda, to nie jest kotylion i zawsze jest jeszcze wykrzyknik na końcu.
Tak, ale to wydaje mi się, że w większym stopniu chodzi o terminologię. ponieważ wydaje mi się, chociaż w tym momencie nie pamiętam, że to określenie zostało troszeczkę spopularyzowane przez prezydenta Komorowskiego. Ale głowy za to w tym momencie nie dałbym, że rzeczywiście to sformułowanie zostało wówczas w przestrzeni publicznej spopularyzowane, ale co do formy, była to zawsze kokarda. Natomiast rzeczywiście jest problem z pewną terminologią. Kotylion jest znakiem bardziej właściwym dla zabaw, dla imprez, raczej takich tanecznych czy tego typu spotkań. Natomiast tutaj mówimy o znaku narodowym czy państwowym, o bardzo starej tradycji. Wskazałem na ten 1831 rok. No i rzeczywiście jego forma przetrwała przy jakiejś próbie nazwania tego przedmiotu, czyli formy prezentacji polskich barw, może niezbyt szczęśliwym określeniem.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Gdybyśmy chcieli wywiesić flagi, to co, to gdybyśmy znaleźli taką flagę z herbem również, to możemy wywiesić?
No,
czy nie możemy?
To zależy, czy pyta pani heraldyka, czy patriotę, tak? Aha. Chociaż dwa w jednym, to w tym momencie też jest oczywiście możliwe. Heraldyk i purysta prawny powie, że powinniśmy wiesić biało-czerwoną. Aha. Natomiast osoba, która uważa, że no, nic się nie stanie, jeśli dwa znaki państwowe zostaną manifestowane jednocześnie. I jeszcze do tego czystość intencji będzie w tym przypadku oczywista, no to oczywiście nie znajdzie się żaden, tak sądzę, strażnik miejski czy policjant, który doprowadzi do uporządkowania stanu prawnego.
Mhm. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Profesor Marek Adamczewski, historyk z Uniwersytetu Łódzkiego, udzielał nam dzisiaj tych jakże cennych informacji. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Dziękuję.